Więcej Piesiewicz honorowo powinien podać się do dymisji, bo nie dość, że sportowcy już kolejny dzień w niepewności oczekują na wypłatę nagród za sukcesy na igrzyskach, to jednocześnie szef PKOL-u zdaniem rządzących naraził reputację komitetu. Jutro na Stadionie Narodowym odbędzie się spotkanie ministra sportu z przedstawicielami związków zawodowych,
które mają swoich przedstawicieli w PKOL-u.
Tak, i gdyby się zdecydowali, gdyby powstała taka koalicja, mogliby doprowadzić do odwołania Radosława Piesiewicza. A jutrzejsze piątkowe spotkanie na stadionie będzie bardzo ważne, zapowiada wiceminister sportu Piotr Borys.
Problem jest po pierwsze wizerunkowy. Co zrobić z tymi osobami, które stały się twarzami Zonda Krypto? A to jest dzisiaj PKOL i polscy sportowcy. Bo przecież wiele osób mogło zaufać ofertom Zonda Krypto, jeżeli jest tam orzełek na piersi i polscy sportowcy i PKOL. To jest pytanie, jak poradzić sobie z należnościami względem polskich olimpijczyków, którzy mają niezapłacone ponad 1 200 000 złotych.
A poseł Ryszard Petru dziś w poranku TOG FM mówił, że Radosław Piesiewicz podjął po prostu bardzo nieodpowiedzialną decyzję, łącząc PKOL i olimpijczyków z firmą Zonda Krypto.
To jest taki wątek, może równoległy, ale Zonda Krypto wyemitowała własne tokeny. Obiecywała, że będą dzięki temu będzie możliwość uczestnictwa w imprezach sportowych i tak dalej. No i te tokeny, załóżmy, były warte złotówkę w momencie emisji, a dzisiaj są warte niecałe grosze albo 2 grosze. Czyli ich wartość zupełnie wyparowała. A to wszystko dlatego, że było wrażenie, że to jest bardzo wiarygodny podmiot i największe pretensje, jakie mam do PKOL-u i do pana Piesiewicza i do polityków PiS-u jest to, że oni stworzyli wrażenie, że to jest nasz czempion narodowy, którego powinniśmy być dumni, a siłą rzeczy Polacy postrzegali to jako bardzo bezpieczne miejsce do prowadzenia transakcji.
Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura, zgadza się?
Zgadza się już od kilku dni, a też lada dzień, albo nawet dzisiaj ma powstać strona internetowa dla pokrzywdzonych w tej sprawie. Ma być też tam instrukcja składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, mówi rzecznik prokuratury w Katowicach, prokurator Michał Minkiewicz.
Pokrzywdzeni powinni także sporządzić wydruki przelewów wykonywanych na rachunki Zonda Krypto, tak aby widoczny pozostawał numer rachunku, z którego dokonano zasilenia oraz numer rachunku, na który dokonano zasilenia. I na koniec wskazać, kiedy i w jakiej kwocie zlecono wypłaty w Zonda Krypto, w tym wypłaty, które nie zostały w całości lub w części zrealizowane.
Bo w sprawie poszkodowanych jest oprócz sportowców, olimpijczyków około 30 tysięcy Polaków.
Maciej Kluczka, dzięki wielkie. Czy złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa to jest wszystko, co mogą zrobić poszkodowani? O to zapytam już niedługo w TOK 360.
Parlament Europejski zajmuje się kolejnym wnioskiem w sprawie immunitetu Grzegorza Brauna. Komisja Prawna zgodziła się już na jego uchylenie.
Kolejnym wnioskiem. A chodzi o sytuację z 10 lipca ubiegłego roku. Europoseł razem z grupą ze swoich zwolenników zablokowali rabinowi Michaelowi Szudrichowi wyjazd z obchodów 84. rocznicy mordu Żydów w Jedwabnem.
Decyzja komisji chyba nikogo nie dziwi, mówi reporterowi TOK FM Wawrzyńcowi Zakrzewskiemu poseł Lewicy Dariusz Wieczorek.
No cóż, prawo jest prawo. I może to wszystko długo trwa, bo tak rzeczywiście jest i się wkurzamy, że no to jest niemożliwe, no ale parę miesięcy trwa procedura zdjęcia immunitetu w Parlamencie Europejskim. Podobnie zresztą jest w Parlamencie Polskim, zanim jest wniosek, komisje, opiniowanie i tak dalej. No to niestety tak musi być. Natomiast później są zarzuty prokuratorskie i jest sąd. I ja myślę, że i pan Braun i wszyscy, którzy popełnili czy są podejrzani o popełnianiu przestępstw, zostaną osądzeni.
Wygląda na to, że Grzegorz Braun trochę z tych aktów, czy to wandalizmu, czy też przemocy, uczynił swego rodzaju metodę.
Tak jest. No i myślę, że to jest jego pomysł na zdobycie 8, 7, 6% poparcia, żeby być w przyszłym Sejmie. Więc my musimy wszyscy przestrzegać przed tym i pokazywać, z czego to wynika, bo pana Brauna nigdzie nie ma, a wszyscy o nim mówimy. I jemu tylko i wyłącznie o to chodzi.
Parlament Europejski wcześniej uchylił immunitet europosła Brauna w innych sprawach. Zgaszenia świec chanukowych w Sejmie, zniszczenia wystawy poświęconej osobom LGBT+, czy wtargnięcia do szpitala w Oleśnicy i naruszenia nietykalności cielesnej lekarki prowadzącej legalne aborcje.
Dzielą nas dni, a nawet może godziny od podpisania umowy pożyczkowej z Komisją Europejską w sprawie SAFE, mówiła w poranku TOK FM Magdalena Sobkowiak-Czarnecka.
Pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE podkreślała, że kilkutygodniowe opóźnienie w tej sprawie jest spowodowane wetem prezydenta do ustawy o wdrożeniu SAFE.
Po polskiej stronie jesteśmy gotowi. Zakończyliśmy proces negocjacji. Godziny dzielą nas od tego momentu, kiedy komisja roześle finalną treść umowy i będziemy organizowali moment jej podpisania.
Gościni poranka w rozmowie z Karoliną Lewicką poinformowała, że głównym celem jest teraz przesunięcie terminu na zawieranie kontraktów indywidualnych.
Bo dla nas bardzo ważna jest data 30 maja.
No to właśnie, jest czyli data... kontrakty indywidualne. A
ale
czy państwo
też
będą
dosyć jasno
wnioskować właśnie, o przesunięcie tego terminu majowego?
Tak, jeżeli będziemy widzieli, że jest zagrożenie dla tych kontraktów samodzielnych, to będziemy wnioskowali o przesunięcie terminu 30 maja, bo dla mnie jest najważniejsze, żeby Polska wydała dobrze te pieniądze. W naszym tym portfelu z planu inwestycyjnego samodzielne kontrakty stanowią około 3/4 całego planu, więc dla nas to jest bardzo ważne.
Program SAFE sfinalizuje m.in. rozbudowę Tarczy Wschód i polski system antydronowy SAN. Polska jest największym beneficjentem programu SAFE ze wszystkich unijnych krajów.
W Waszyngtonie zaplanowano dziś drugą rundę rozmów Izraela z Libanem.
Od piątku obowiązuje 10-dniowe zawieszenie broni. Obie strony oskarżają się jednak o jego łamanie.
A więcej na ten temat wie Tomasz Orchowski z redakcji zagranicznej TOK FM.
Wycofanie się izraelskiej armii z terytorium Libanu to jedno z żądań władz w Bejrucie. Premier Nawaf Salam w tym tygodniu w Paryżu zaznaczał. Nie będzie trwałej stabilizacji bez całkowitego wycofania Izraela z terytorium Libanu, uwolnienia więźniów i umożliwienia przesiedleńcom powrotu do ich domów i zniszczonych wiosek. Z kolei Izraelczycy domagają się rozbrojenia Hezbollahu, nad którym libańskie władze mają ograniczoną kontrolę. Szef izraelskiej dyplomacji Gideon Sar. Wzywam rząd Libanu. Podejmijmy wspólną walkę z państwem terrorystycznym, które Hezbollah zbudował na waszym terytorium. W kolejnej odsłonie konfliktu, która rozpoczęła się na początku marca, zdecydowanie więcej ofiar śmiertelnych jest po stronie libańskiej, ponad 2000. Wczoraj w izraelskim nalocie zginęła libańska dziennikarka. Jeden z przesiedlonych mieszkańców południowego Libanu opowiada. Nasza wioska jest atakowana, niszczona i burzona. Nikt poza Bogiem nie stoi po naszej stronie. Zwracamy się do premiera i prezydenta. Jaki rozejm albo jaka armia nas ochroni, gdy nasze domy są burzone? Po stronie Izraela ofiar jest 15, z czego 13 to żołnierze. Hezbollah odpowiada na działania Tel Awiwu, ostrzeliwując północną część Izraela. Jedna z mieszkanek tych terenów mówi: przyzwyczailiśmy się do wojny. Bóg zaszczepił w naszych sercach miłość do Izraela. Przybyliśmy tu służyć, nie szukaliśmy wygodnego życia. Wojna w Libanie to część trwającego szerszego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Hezbollah jest sojusznikiem Iranu, z którym oprócz Izraela walczą też Stany Zjednoczone. To Amerykanie mieli naciskać na Izraelczyków, by wstrzymali działania wojenne w Libanie, licząc, że pomoże im to osiągnąć porozumienie z Iranem. Tomasz Urchowski, TOK FM.
Ten temat wróci w TOK 360.
Tak długo, jak będzie to potrzebne, takie zaklęcie powtarzają rządzący, pytani, jak długo rząd będzie ręcznie sterował cenami paliw.
Na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach mówili tak wczoraj minister finansów Andrzej Domański, to wczoraj, a dziś w rozmowie z TOK FM ministra aktywów państwowych Wojciecha Balczuna pytał o to w EKG Maciej Głogowski.
Wszyscy tak naprawdę to liczymy na to, że konflikt na Bliskim Wschodzie się zakończy. I wróci normalność, wróci normalne regulowanie cen w oparciu o racjonalne i jak najniższe koszty zakupu ropy.
Pytam pana jako nadzorca PKN Orlen.
No oczywiście, ja wiem, ja rozumiem kontekst pytania, natomiast no wiemy, że to jest po pierwsze wyzwanie ze strony Orlenu, który bardzo pozytywnie od samego początku tego konfliktu reaguje, zarządzając swoimi marżami, też robiąc swoje promocje na stacjach benzynowych, czy realizując program CPN. Natomiast oczywiście z drugiej strony mamy kwestie skutków dla budżetu państwa, które bezwzględnie są i o tym wczoraj też minister Domański mówił.
Czyli pan nie będzie pan nie będzie głosował, jeśli w ogóle byłoby głosowanie za przedłużeniem tego programu, tylko z pokorą przyjmie, że on wygaśnie.
Nie, ten program będzie kontynuowany do momentu, w którym będzie potrzebny.
To takie polityczne zaklęcie, tak długo jak...
Nie, ale taki, on jest tak skonstruowany i od samego początku byliśmy nastawieni na to, że to jest program, który ma służyć ochronie i polskiej gospodarki, i polskich konsumentów przed i spekulacją, i niekontrolowanym wzrostem cen paliwa.
Na razie do końca kwietnia obowiązują obniżone stawki VAT-u i akcyzy na paliwa, ale wiele wskazuje na to, że to rozwiązanie będzie przedłużone.
No i są już ceny paliw na jutro. Podwyżka. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł 3 groszy, 98 6,62, a diesla 6 zł 79 groszy.
Rezerwacja pobytu w Polsce jako plan B na wypadek problemów z lotami w sezonie wakacyjnym to coraz częściej spotykany sposób na zabezpieczenie się przed fiaskiem planów urlopowych z powodu przeciągającego się konfliktu na Bliskim Wschodzie.
Część Polaków, obawiając się odwołania lotów, korzysta z tego, że internetowe platformy do wyszukiwania noclegów pozwalają często na anulowanie rezerwacji bez dodatkowych opłat, oferując jednocześnie długie odroczenie płatności.
Szefowa Polskiej Organizacji Turystycznej Magdalena Krucz, z którą rozmawiał reporter TOK FM Tomasz Fęskę, liczy na to, że tegoroczny sezon wakacyjny będzie dla naszego kraju bardzo udany. Także za sprawą turystyki samochodowej i kolejowej. A przez konflikt na Bliskim Wschodzie trafi do Polski jeszcze więcej turystów z zagranicy.
Dziwnie jest mówić, że możemy z tego w jakiś sposób skorzystać my tu w Polsce, ale no właśnie, czy jest tak, że część tego ruchu turystycznego, który byłby skierowany do krajów, do których musimy dolecieć, może trafić do Polski, albo być może to już w statystykach jest to jakoś odnotowywalne, zauważalne?
Wydaje mi się, że możemy mieć taką nadzieję, iż część z naszych obywateli zrezygnuje z dalekich wyjazdów na rzecz pozostania w Polsce. To jest szansa na to, że rzeczywiście ten rok będzie dla polskiej turystyki dobry, jeśli nie bardzo dobry.
Przełomowy?
Czy przełomowy? Ja myślę, że już zeszły rok był bardzo dobry, tak? Bo zakończył się wynikiem ponad 12% więcej w stosunku do roku poprzedniego, jeśli chodzi o gości z zagranicy, którzy mieszkali w polskich hotelach. Dynamika naszego ruchu turystycznego przyjazdowego to 7%. To po Malcie drugie miejsce. Polska już jest w tej chwili postrzegana jako miejsce niezwykle bezpieczne, czyste.
A czy państwo zauważają, że Polska jest dla turystów z Polski w tym roku trochę planem B? Część osób ma zaplanowane wakacje, no właśnie, gdzieś w Hiszpanii, w Grecji, we Włoszech, no ale boją się podróżujący, że te wakacje z różnych względów nie dojdą do skutku.
Patrząc na to, jak wyglądały poprzednie majówki, święta, wakacje, sezon zimowy, to stosunek turystów z Polski, którzy pozostają i zwiedzają Polskę, i tych, którzy wyjeżdżają za granicę, jest dość stały. I w tym roku rzeczywiście wydaje mi się, że przechyli się to na stronę pobytu w Polsce. No z tej obawy właśnie, że gdzieś nie będziemy mogli wyjechać, czy też może nie będziemy mogli wrócić. Czy to jest plan B? Nie wiem. Bardzo fajnie i bardzo dobrze, że Polacy zwiedzają Polskę.
Wczoraj Lufthansa poinformowała, że do października zamierza usunąć z rozkładu 20 tysięcy najmniej rentownych lotów. Jednocześnie zapewniła, że dostawy paliwa lotniczego na sezon letni będą, cytuję, w dużej mierze stabilne. To jest TOK 360, 12.16 o 12.20. Informacje TOK FM i Tamara Pawlik-Lipska, a po informacjach o tym, co zrobić, jeżeli zainwestowaliśmy na zonda krypto i mamy problem z odzyskaniem pieniędzy.
Autopromocja.
Disco polo, kiepscy patostreamy. Myślisz, że to kicz? A może to najuczciwszy obraz Polski po 89 roku? W piątek o 14 w audycji Zapytam Inaczej porozmawiam o książce Bezwstydne obrazy i zapytam autorkę, z kogo śmiejemy się w polskiej popkulturze i dlaczego ciągle to są te same osoby. Anna Piekutowska, zapraszam.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Ptaszki ćwierkają, czyli ja, że w Auchan są odlotowe okazje.
Bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł za zakupy od 200 zł. Od czwartku 23 do niedzieli 26 kwietnia. Bon zrealizujesz między 27 a 29 kwietnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
Wiosenna wyprzedaż w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RSO 0%. Media Expert.
Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek frytki do piekarnika Proste Historie 750 gramów, tylko 5,14 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
W Empiku trwają super promocje z okazji Światowego Dnia Książki. W salonach 2 plus 1 najtańsza książka gratis z aplikacją Empik. Wciągający kryminał, epicka fantastyka, literatura piękna czy rozwój osobisty. Wybór należy do Ciebie. Miksuj gatunki tak jak lubisz. A jeśli wolisz zakupy online na empik.com, zgarniesz 10 zł rabatu przy zakupach wybranych książek za minimum 100 zł. W tę niedzielę zapraszamy do salonów Empik.
Nowa para butów, a może dwie. Świetnie się składa. W CCC minus 40% na drugą parę butów. Super kolekcje od Guess, Nine West, Gino Rossi, Reebok i innych znanych marek czekają w sklepach CCC. Aż 40% taniej. Szczegóły w regulaminie.
Remontujemy.
Remontujemy, ale nasze kredyty.
Uff, takie remonty to ja lubię. I to nasza wspólna decyzja.
Wspólna i dobra.
Wybierz kredyt konsolidacyjny w banku BNP Paribas i wyremontuj domowe finanse. Zbierz wszystkie raty w jedną lżejszą. RRSO 8,95%. Więcej na bnpparibas.pl i w oddziałach. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu kredytu konsolidacyjnego na 23 lutego bieżącego roku wynosi 8,95%. Warunkiem skorzystania jest spłata przynajmniej jednego zobowiązania bankowego spoza BNP Paribas Bank Polska S.A. Bank uzależnia przyznanie kredytu od oceny zdolności kredytowej. Materiał nie jest ofertą.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12.20. Tamara Pawlik-Lipska, zapraszam na informacje TOK FM. Polscy żołnierze wezmą udział w ćwiczeniach wojskowych NATO na Łotwie. Trwa ćwiczenie Oak Resolve, będące jednym z kluczowych sprawdzianów gotowości Wielonarodowej Brygady NATO. Głównym celem ćwiczenia jest kompleksowe sprawdzenie gotowości operacyjnej oraz skuteczności brygady w warunkach zbliżonych do realnego konfliktu. Premier Donald Tusk dotarł na Cypr. Weźmie tam udział w nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej. Unijni przywódcy omówią między innymi sytuację międzynarodową, w tym konsekwencje wojny na Bliskim Wschodzie. Szef polskiego rządu spotka się też z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen. Pieniądze na organizację referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta Krakowa będą pochodzić ze zwrotu podatku VAT. Zdecydowali radni, przyjmując uchwałę w tej sprawie. Przewidywany koszt referendum zarządzonego na 24 maja to około 4 milionów złotych i według przepisów samorząd gminny musi go pokryć.
Funesta 21, Adam Ozga, gościem TOK 360 jest mecenas Robert Nogacki z Kancelarii Prawnej Skarbiec. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie.
Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego zapowiada w RMF, że jeśli do końca kwietnia nie wpłynie kolejna transza środków z giełdy kryptowalut Zonda Krypto, to zerwie umowę sponsorską. Po raz kolejny przekazał, że nie poda się do dymisji, zamierza za to kandydować na następną kadencję. Między innymi sportowcy nie mogą doczekać się przelewów obiecanych premii z Zonda Krypto, ale sportowcy sportowcami, oni sobie poradzą, ale co może zrobić osoba, która zainwestowała na giełdzie kryptowalut Zonda Krypto i teraz ma problem z odzyskaniem pieniędzy?
No, sytuacja jest niestety skomplikowana, bo widzimy, że giełda znajduje się w stanie technicznej niewypłacalności, czyli że zobowiązania są znacznie większe niż majątek. Te zobowiązania są nieregulowane już od kilku tygodni. Pracownicy są zwolnieni, więc jest to taki scenariusz dryfowania w kierunku upadłości. To w tej sytuacji niestety nie ma łatwych rozwiązań. Nie ma żadnej gwarancji odzyskania tych środków. Natomiast są dwa takie kierunki, które są bardzo obiecujące. Jeden to jest sprawa karna i uzyskanie statusu osoby pokrzywdzonej. Drugi status to jest kwestia wierzyciela w masie upadłości. Przy czym to wszystko wymaga jeszcze pewnego czasu. Na chwilę obecną upadłość spółki nie jest ogłoszona. Postępowanie karne się toczy w fazie w przedmiocie, a nie przeciwko konkretnym osobom. I niestety trzeba się uzbroić w cierpliwość. Ani jedna ścieżka, ani druga nie jest ani gwarancją odzyskania tych środków, ani na pewno nie będzie toczyła się bardzo szybko.
Zacznijmy może od tej drugiej, czyli wierzyciel w masie upadłości. Jeżeli taka upadłość zostanie ogłoszona, no to rozumiem, że to, co zostanie z zonda krypto, trzeba będzie jakoś pomiędzy tych wierzycieli rozdzielić, ale skoro sam pan to podkreślił, jakby zobowiązania są większe niż możliwości, no to to jest nadzieja na odzyskanie za pewnie parę lat jakiegoś ułameczka tego, co się tam włożyło.
Panie redaktorze, z czymś takim nie mieliśmy jeszcze w polskim wymiarze sprawiedliwości do czynienia. Dlaczego? Że blockchain jest bardzo specyficzny, ponieważ w przeciwieństwie do zapisów księgowych w instytucjach finansowych, na blockchainie nigdy nic nie ginie. Blockchain też nie jest stale anonimowy, jest pseudonimowy, to znaczy nie jesteśmy w stanie połączyć konkretnych portfeli z osobami oznaczonymi z imienia i nazwiska, ale każdy może sobie te przepływy finansowe prześledzić. Historia obfituje też w takie nieoczekiwane zwroty akcji, gdzie osoby, które chowały się za pewnymi kryptowalutami, po 5-10 latach ze zdumieniem odkrywają, jak bardzo rozwinęła się analityka śledcza, jak wiele rzeczy, które wydawały się wówczas niemożliwe do ustalenia, są możliwe do ustalenia. Więc ja bym tu tej możliwości całkowicie nie skreślał. Na razie musimy sobie zadać pytanie bardziej podstawowe. Skoro tych pieniędzy nie ma tam, gdzie powinny być, to tak naprawdę gdzie one się znajdują i co się z tymi środkami stało? Mając odpowiedź na to pytanie, będziemy dopiero w stanie spekulować co do tego, czy ścieżką upadłościową, czy ścieżką karną jesteśmy w stanie te środki zwindykować.
Okej, czyli to jest trochę albo. Prokuratura śledztwo w tej sprawie prowadzi, zresztą zostanie uruchomiona strona internetowa, specjalna strona internetowa z instrukcją składania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, no bo też tych poszkodowanych jest kilkadziesiąt tysięcy, 350 milionów. To jest szkoda, jaka była podawana prawie tydzień temu, więc ona w sposób naturalny wzrosła, czyli pod kątem tego postępowania prokuratorskiego dobrze też pewnie pozabezpieczać jakieś swoje dane z zonda krypto, porobić jakieś zrzuty ekranu, posprawdzać tę historię, o której pan mówi, żeby mieć jak najwięcej materiału nie tylko dla prokuratury, ale też potem dla siebie, żeby próbować pieniądze w części chociaż odzyskiwać.
No tak, zabezpieczenie materiału dowodowego to jest zawsze dobry punkt wyjścia. Bez względu na to, w jakim kierunku rozwinie się sprawa, to będziemy musieli wykazać, że jesteśmy wierzycielami. Więc to jest pewien krok, który każdy pokrzywdzony może sobie zrobić osobiście i nie ma powodu, żeby się z nim wstrzymywać. Chociaż też z drugiej strony nie ma też na chwilę obecną takiej sytuacji, że zonda wypierałaby się istnienia tych zobowiązań. Zonda się nie wypiera, tylko ich nie realizuje. W związku z tym być może też jakby tutaj, przynajmniej w tym aspekcie można spać spokojnie, nie chodzi o to, że zonda udaje, że nie jest winna tych pieniędzy. Chodzi o to, że po iluś dniach przedstawiania skomplikowanych, wyrafinowanych, a jednocześnie zupełnie niedorzecznych wyjaśnień technicznych, wersja jest taka, pieniądze są, ale na magicznym koldwalecie, do którego nie mamy dostępu. Natomiast wierzyciele muszą też się szykować na taki wariant, że strona internetowa giełdy po prostu przestanie być dostępna. Także te dowody zabezpieczamy. Z całą pewnością czas na zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości to będzie czas liczony w tygodniach, w miesiącach. To nie obowiązuje tu też zasada, kto pierwszy, ten lepszy. Przepisy prawa upadłościowego przewidują dzielenie wierzytelności na kategorie. Natomiast w ramach tej kategorii wszyscy będą traktowani równo. No, niestety najpierw są pracownicy, tak? Potem będą podatki, należności na ubezpieczenia społeczne i inne dane takie daniny publiczno-prawne. Dopiero w dalszej kolejności zwykli niezabezpieczeni wierzyciele, czyli niestety klienci sądy, ale tutaj będą traktowani wszyscy jednakowo. To samo dotyczy wątku karnego, to znaczy statusu pokrzywdzonego. Pokrzywdzony, który się zgłosi dzisiaj, jest równie dobry jak pokrzywdzony, który się zgłosi za miesiąc. Ważne, żeby te czynności wykonać w okresie postępowania przygotowawczego.
Bardzo dziękuję. Mecenas Robert Nogacki, z Kancelarii Prawnej Skarbiec był gościem TOK 360, 12:28. Adam Ozga, a gościem TOK 360 jest profesor Łukasz Wyderek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Iran odmawia otwarcia cieśniny Ormus, twierdzi, że Stany Zjednoczone i Izrael łamią zawieszenie broni. Prezydent USA Donald Trump stara się wywierać presję na Iran, blokując jego porty. To ma być jednym z przykładów zawieszenia broni, a jeżeli chodzi o ciąg dalszy rozmów pokojowych, to nie wiadomo właściwie dokładnie, kiedy, wiadomo przynajmniej gdzie, najpewniej w Pakistanie. Dlaczego tak trudno jest wrócić do tych rozmów? Bo chyba jakieś zmierzanie w stronę pokoju opłaca się jednej i drugiej stronie. Czy źle kombinuję?
No, mamy tutaj z jednej strony wyczerpanie wojną, ale też i pewną gotowość do kontynuacji tej wojny. Natomiast, bo żadna ze stron, znaczy zasoby żadnej ze stron nie zostały w pełni wyczerpane, więc to jest taka pierwsza strukturalna przesłanka, która sprawia, że wszystkie opcje są na stole otwarte. Nie mamy tutaj do czynienia z czytelną sytuacją zwycięstwa bądź porażki którejkolwiek ze stron. Więc to jest pierwsza przesłanka, która wskazuje, że to będą trudne negocjacje. Druga łączy się z pewną wewnętrzną niespójnością czy słabościami każdej ze stron. Po stronie Iranu mamy toczącą się teraz po uderzeniach amerykańskich walkę o wpływy, kształtowanie nowego układu sił wewnątrz reżimu. I to jest zawsze trudne, bo jednocześnie prowadzić negocjacje międzynarodowe w sprawach egzystencjalnie ważnych dla kraju i manewrować, poszczególne stronnictwa manewrują i próbują wzmocnić swoją pozycję. Więc ten kontekst jest trudny. Natomiast po stronie amerykańskiej mamy do czynienia z brakiem profesjonalnej dyplomacji. Zupełnie w Departament Stanu i ludzie, którzy mają doświadczenie i umiejętności w zakresie prowadzenia negocjacji międzynarodowych, są odsunięci od tego procesu, a proces jest realizowany przez dyletantów i to nie pomaga w uzyskaniu takiego efektu, który byłby pożądany zarówno dla Stanów Zjednoczonych, jak i dla szerszej społeczności międzynarodowej.
Proces prowadzony przez dyletantów, też krewnych i znajomych królika. A jak w tym procesie pokojowym pracuje się Pakistan? Ile on tutaj ma do zyskania, bo został wybrany na to, do tej roli pośrednika, na miejsce też rozmów. Chyba obie strony się dość liczą też z rządem w Islamabadzie.
Tak, to jest akurat jasna strona tego procesu, bo Pakistan do roli mediatora po pierwsze nadaje się dobrze, a po drugie jak do tej pory wywiązuje się z niej dobrze. Przypomnijmy, że tradycyjnie tę rolę pełnił Oman. Ale tym, jak właściwie można powiedzieć, sam zrezygnował po sytuacji, która była, w której dyplomacja omańska zrozumiała, że negocjacje, które były toczone tuż przed 28 lutego, były tylko przykrywką do decyzji dla Stanów Zjednoczonych do decyzji o ataku, to Oman zrezygnował z tej roli. Pakistan jako mediator wnosi do stołu rokowań kilka ważnych aktywów. Po pierwsze to jest mocarstwo atomowe, a więc jego grawitas w polityce zagranicznej jest większe niż państwa małego, jakim był Oman. Po drugie, Pakistan, czego może mało dostrzegamy z naszej perspektywy, ale negocjuje w jakimś sensie w imieniu frontu głównych mocarstw muzułmańskich, mocarstw sunnickich. Pakistan koordynuje swoją politykę, jest wspierany przez zarówno Arabię Saudyjską, jak i Turcję, co ma istotne znaczenie regionalne. I wreszcie, co znowu jest może mało zauważane z perspektywy europejskiej, ale Pakistan jest takim dość unikalnym krajem, który zachowuje dobre relacje zarówno ze Stanami Zjednoczonymi, jak i z Chinami. Dość blisko współpracując, szczególnie w ostatnich latach z państwem środka w obszarze bezpieczeństwa. Zatem można powiedzieć, no jest centralnie położony na szlakach i skrzyżowaniach światowej dyplomacji i to buduje jego pozycję i sprawia, że jako mediator tutaj no jest to wydaje się właściwy wybór.
Jednocześnie w Waszyngtonie dziś druga runda rozmów Izraela z Libanem. Od 93 roku nie było bezpośrednich kontaktów, rozpoczęły się w zeszłym tygodniu. Stany Zjednoczone chcą doprowadzić do trwałego pokoju między Izraelem a Libanem. Chyba może być trudno, biorąc pod uwagę, że poza kontrolą libańskiego rządu jest Hezbollah.
No oczywiście, a też pamiętajmy, że no, Liban jest państwem, w którym jest, proszę, państwem słabym, ale jest też państwem demokratycznym, w związku z czym liczy się też opinia demosu, do opinia ludu libańskiego, a ta choć w pierwszych mniej więcej miesiąc temu, gdy Hezbollah zaczął ostrzeliwać Izrael, właściwie można powiedzieć zupełnie niesprowokowany i z przyczyn wyrażenia solidarności z Iranem. I ta opinia publiczna w Libanie była niechętna Hezbollahowi. Po raz pierwszy tak duża niechęć właśnie od dziesiątek lat pojawiła się wobec Hezbollahu i dawało to nadzieję na większy mandat dla władz, dla rządu, dla rozbrojenia Hezbollahu. No to z kolei w ostatnich tygodniach, po tym jak Izrael no, dokonuje rozmaitych zniszczeń, narusza prawa człowieka, zabija dziennikarzy i niszczy miejsca kultu, w tym chrześcijańskiego w Libanie Południowym, to ta opinia publiczna Libańczyków znowu przechyliła się w stronę taką, w stronę tej narracji, którą od lat sufluje Hezbollah, że ta narracja w skrócie mówi o tym, że no, Izrael jest egzystencjalnym zagrożeniem dla Libanu, kraj jest zbyt słaby, żeby się obronić, a Hezbollah jako właśnie ruch oporu jest tym, co odstrasza Izraelczyków. I tak to się toczy w tym takim zaklętym kręgu, w którym Libańczycy mają do wyboru dwie złe rozwiązania. Albo tolerować Hezbollah, akceptując to, że on chroni jednak południe Libanu w jakimś stopniu przed Izraelem, albo opowiadać się po stronie Izraela, no ale mając świadomość, że jest to no, właściwie wspieranie wroga zewnętrznego kosztem, czy też po to, żeby pokonać tego wroga wewnętrznego, czy też tą organizację działek tworzącą państwo wewnątrz państwa libańskiego.
Bardzo dziękuję. Profesor Łukasz Federek, dyrektor Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego, był gościem TOK 360. 12:35. Halo, halo Katowice, halo, halo Europejski Kongres
Dzień
Gospodarczy.
Dobry. Wojciech Dzień dobry, Kowalik. Tak jest, kłaniam się. EKG o 12:40 właśnie stąd, z Europejskiego Kongresu Gospodarczego. No i porozmawiamy tym razem o kolei. Tematy transportowe to jest bardzo ważna część co roku Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. No więc porozmawiamy o tym, co odjeżdżająca czeska konkurencja na torach oznacza dla pasażerów. Czy będzie czym pojechać na wakacje? No bo z taborem problem na polskiej kolei jest szczególny. No i w ogóle, jaka jest ta bliższa i dalsza przyszłość polskiej kolei? Naszym gościem będzie Jakub Majewski, prezes Fundacji ProKolej i przewodniczący Rady Nadzorczej PKP Polskich Linii Kolejowych.
Wojciech Kowalik zaprasza na EKG po informacjach TOK FM, który o 12:40, a ostatnio jechałem z Warszawy do Krakowa i się obudziłem właśnie niedaleko Katowic. Przez chwilę się zaniepokoiłem, ale się okazało, że to tylko remonty, tylko objazdy, żeby kiedyś było jeszcze lepiej. EKG po informacjach TOK FM.
Reklama.
W RTV Euro AGD. Prawdziwe raty 0%. To bierz ratę korzystną dla siebie i nie płać aż do sierpnia. Teraz do 50 rat 0%. RRSO 0%. Do 27 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii.
Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. I już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch. Wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt 70% taniej. I wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji.
Lidl. To się opłaca.
Dorosłe osoby z niepełnosprawnością potrzebują stałego leczenia i usprawniania. Ich choroby nie kończą się po serii leków lub po jednym turnusie rehabilitacyjnym. Pomóżmy im wspólnie. Przekaż 1,5% podatku na pomoc w rehabilitacji osób dorosłych, a także inne działania Fundacji Agory. Pamiętaj, różni ludzie, jeden świat. KRS 210-120.
Majówka w plenerze? Tylko z Decathlon. Wybierz wodoodporną i oddychającą kurtkę turystyczną Quechua MK500 teraz za jedyne 299 zł 99 groszy. Kupuj w sklepach i aplikacji Decathlon. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 399,99.
A co tam w Carrefourze?
Lodowo zakręcona promka. Lody Manhattan 1,4 litra 15,60 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 26 kwietnia. Cena przed obniżką 23,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
Przyszłam na wiosenną stylizację paznokci.
Oj, dzisiaj nie wykonam hybrydy. Te żółte przebarwienia to może być grzybica.
Grzybica?
Zdarza się